Rok 1940 to rok, kiedy w Tybecie intronizowany jest 5-letni Dalaj Lama. W Stanach wychodzi dyktator Chaplina, a firma Willys prezentuje pierwszy model swojego Jeepa. I to tyle. Reszta wiadomości rzecz jasna dotyczy rozwoju II wojny światowej. W końcu jest 1940. Prosto z mostu. Zapraszam! W Wielkiej Brytanii już 1 stycznia ogłaszają powszechną mobilizację, by zaraz potem reglamentować masło, cukier i mięso. Po tym jak zamarza Tamiza po raz pierwszy od ponad 50 lat, pierwszy lord admiralicji Winston Churchill uczestniczy w Najwyższej Radzie Wojennej Sprzymierzonych w Paryżu, by potem usłyszeć, że jego marynarze zatrzymują niemiecki tankowiec Altmark, który miał na pokładzie 300 brytyjskich jeńców i zatrzymał się nielegalnie na wodach terytorialnych Norwegii. Zgorszeni Niemcy potępiają ten akt piractwa, choć sami szykują się do najechania Norwegii i Danii. Brytyjczycy jednak do końca nie stracili swojego niezłomnego ducha mimo trwającej wojny. W swój dziewiczy rejs wypływa największy statek pasażerski świata, Queen Elizabeth, czy odbywają się wyścigi wioślarzy. Cambridge uciera nosa załodze z Oxforda. Na krótko przed niemiecką napaścią na Norwegię Churchilla mianują przewodniczącym Rady Obrony. Nim zdąży zostać premierem, Brytyjczycy zajmują centrum Norwegii oraz Islandię. W swojej przemowie wypowiada legendarne słowa, że nic innego nie może zaoferować poza krwią, potem i łzami. Potem powie, że Wielka Brytania nie uzna zmian terytorialnych osiągniętych siłą podczas wojny. Otoczone oddziały brytyjskie uciekają z Dunkierki i Narwiku, a Churchill przez pierwsze 3 tygodnie lipca analizuje warunki pokojowe Hitlera, by w końcu ofertę odrzucić 22 lipca. Do końca sierpnia lotnictwo zestrzeli ponad 650 niemieckich maszyn, tracąc przy tym ponad 350. Działające jak należy brytyjskie radary wychwytujące cele z odległości 120 km czeka okres wytężonej pracy. Hitler każe masowo atakować Albion z morza i powietrza. 15 września radio BBC podaje radosną nowinę, że w ciągu jednego dnia strącono aż 185 niemieckich samolotów. Bitwa o Anglię rozkręca się na dobre, a Polacy są wśród obrońców. Polskie dywizjony zestrzeliły ponad 200 samolotów wroga, gdzie rekordzistą był dywizjon 303, który załatwił ich aż 110, a generał Sikorski w nagrodę nadaje dywizjonowi imię Tadeusza Kościuszki. Anglicy udanie bombardują Monachium, ale Niemcy oddają cios z podwójną siłą. Maleńkie Coventry zostaje zrównane z ziemią po największym bombardowaniu, jakie ta wojna widziała. 27 przedsiębiorstw zbrojeniowych, 500 ton bomb i 60 tysięcy budynków zostaje zrównanych z ziemią. To wszystko, by wstrzymać produkcję na kilka tygodni. Włosi z kolei bombardują angielskie bazy w Palestynie i w Egipcie, by potem przejść do atakowania pozycji brytyjskich w Egipcie. Za to po kapitulacji Francji Anglicy mają nie lada orzech do zgryzienia. Nieopodal Mers El Kebir. Znaczne jednostki marynarki francuskiej czekają spokojnie na rozwój wypadków i Brytyjczycy dochodzą do wniosku, że Niemcy będą mieli na nie chrapkę. Mimo próśb i mimo gruźb Brytyjczycy nie widzą innego wyjścia i zatapiają wszystkie jednostki. Niestety ginie 1300 francuskich marynarzy. Londyn zawiera umowę z kolei z Waszyngtonem. Od tej pory standaryzują swoje uzbrojenie i wymieniają naukowo-techniczną wiedzą. Do tego mobilizują kobiety, a pod koniec roku Hitler przed Bożym Narodzeniem funduje Anglikom masowe bombardowanie Manchesteru. Niemcy w 1940 roku podpisują układ ze Związkiem Sowieckim regulujący ich współpracę gospodarczą. Moskwie będą wysyłać sprzęt wojskowy, w zamian otrzymują 1 000 000 ton zboża, 900 tysięcy ton ropy, 500 000 ton rudy żelaza i jeszcze sporo innych surowców. Dzięki temu Berlin może odetchnąć po tym, jak Brytyjczycy nałożyli na nich blokadę handlową. Hitler grzmi, że każdy brytyjski statek traktowany będzie jak okręt wojenny. Führer, zaniepokojony niepewnością Włoch, spotyka się z Mussolinim na przełęczy Brenner w pancernym pociągu. Dogadują się, że Włosi otrzymają pomoc gospodarczą i wojskową, a Włochy dołączą się do Niemiec, kiedy będą sprzyjające ku temu okoliczności. I faktycznie, kiedy już jest wiadomo, że Francja jest na przegranej pozycji, Włosi wypowiadają im heroicznie wojnę 10 czerwca. świetle zwycięstw nastroje Niemców są genialne, choć nie wszystkich. W Wilhelmshave, gdzie marynarka wojenna ma swoje stocznie, dochodzi do zdecydowanego zahamowania produkcji. Gestapo jest zmuszone stworzyć obóz przymusowy dla 70 robotników. Z początkiem sierpnia Hitler wraca do Berlina, gdzie ludność domaga się rozwiązania kwestii Brytyjczyków masowo bombardujących kraj już od ponad 2 tygodni. Hitler apeluje do Londynu o zawieszenie broni, co społeczeństwo niemieckie odbiera jako aż zanadto wspaniałomyślny i szlachetny gest. Rozpoczynają się przygotowania do operacji Lew Morski, bo już wiadomo, że na dniach brytyjska dyplomacja odmówi zawarcia pokoju. A tymczasem Kościół ewangelicki protestuje przeciwko niemieckiemu programowi eutanazji. Z danych wynika, że eutanazji nie poddaje się wyłącznie niedorozwiniętych umysłowo. Władze usuwają z czysto praktycznych przyczyn osoby chociażby pozbawione wolności czy osoby chore. Pod koniec września Niemcy podpisują z Włochami i Japonią układ trójstronny. I o mocy tego układu niech świadczy fakt, że Mussolini bez informowania kogokolwiek postanawia zaatakować Grecję, która pospiesznie zorganizowaną obroną stanowi barierę nie do pokonania dla włoskich wojsk. Międzynarodowa opinia publiczna kibicuje Finom w ich walkach ze Związkiem Sowieckim. Ani Francja, ani Anglia niespecjalnie reagują stanowczo, z kolei Duńczycy, Szwedzi i Norwedzy wysyłają ochotnicze oddziały Finom do pomocy. W lutym Rosjanie przełamują linię obrony Finów, ci są zmuszeni cofnąć do swojej drugiej linii obrony. Rosjanom nie w smak rozpętywanie wojny z aliantami, zatem powstrzymują się przed zajęciem choćby kopalni niklu Petsamo, które należy do Brytyjczyków. W wyniku układu pokojowego Finowie tracą aż 40 tysięcy kilometrów kwadratowych swojego terytorium, a 11% mieszkańców musi wynieść się z własnych domów, które już stoją na sowieckiej ziemi. Norwegia, Szwecja, Dania, Holandia i Belgia wszyscy deklarują otwarcie swoją neutralność, a cała para idzie w gwizdek, w kwietniu bowiem Niemcy dokonują udanej i zaskakującej inwazji na Danię, gdzie król Christian X kompletnie zaskoczony każe wstrzymać ogień, bo przecież opór jest bezcelowy. Inaczej z kolei reaguje król Norwegii. Ten wraz z rządem i parlamentem zarządzają obronę wojskową, choć prawda jest taka, że nie mają specjalnie żadnego uzbrojenia. Norwedzy posyłają jednakże na dno 3 niemieckie krążowniki. Brytyjczycy do tego zatapiają 10 niszczycieli wypełnionych po brzegi Wehrmachtem. Alianccy spadochroniarze zajmują przyczółki mostowe w centrum kraju. Wojska niemieckie odnotowują po raz pierwszy poważniejsze straty, największe jak dotychczas. Pod Narwikiem z Niemcami walczą m.in. polskie jednostki Błyskawica, Burza, Grom oraz Orzeł. Norwegia jednak końcem końców kapituluje. W maju Niemcy zaskakująco przekraczają granice Belgii i Holandii. Blitzkrieg na zachodzie kończy się równie błyskawicznie jak się rozpoczął, kiedy Wehrmacht dociera do wybrzeży Morza Północnego. W samą porę, by zobaczyć pozostawiony w popłochu brytyjski sprzęt wojskowy, całe 500 000 ton sprzętu w Dunkierce. 860 statków wywiozło ponad 340 tysięcy żołnierzy alianckich. Niestety osłaniająca całą akcję armia francuska ponosi siermiężne straty. 150 tysięcy żołnierzy trafia do niewoli, a 140 tysięcy jest ewakuowanych. Odcięci od świata Belgowie zostają zdradzeni przez własnego króla. Leopold III bez konsultacji z aliantami po prostu oddaje cały kraj w ręce Niemców. Holandia również kapituluje, ale po tym jak Niemcy ich bombardują w trakcie rozmów pokojowych, zabijając przy tym aż 900 mieszkańców. Rząd francuski z kolei opuszcza Paryż na 4 dni przed zajęciem stolicy przez Hitlera. Przerażeni Francuzi opuszczają swoje domy w popłochu. 10 milionów ludzi zapycha wszystkie dostępne francuskie drogi. Philippe Pétain staje na czele marionetkowego rządu państwa francuskiego, a przynajmniej tego, co z tego kraju pozostało. Jest zdrajcą i namawia wszystkich Francuzów do aktywnego i ochoczego kolaborowania z Niemcami, podczas gdy grzmi zza kanału Charles de Gaulle. Pétain zarządza zawieszenie broni. Podpisanie rozejmu w wagonie kolejowym pod Compiègne jest zemstą za haniebny dla Niemiec traktat wersalski. I od teraz Francuzi co tydzień muszą oddawać Niemcom 2 800 000 000 franków, 10 000 sztuk bydła, 1 000 ton masła, 175 tysięcy ton węgla, a wszystkie fabryki zbrojeniowe, samochodowe, kopalnie i stalownie pracują już na rzecz III Rzeszy. A żeby bardziej poczuć, jaka jest wartość tych 2 miliardów 800 milionów franków z 1940 roku, to uwzględniając, że ówczesny frank był warty 2 centy, a 1 dolar amerykański z 1940 w 2021 roku warty jest w okolicach 18 dolarów i 70 centów, to oznacza, że w dzisiejszych dolarach Francja musiała oddawać Niemcom nieco ponad miliard dzisiejszych dolarów tygodniowo. Jeśli chodzi o naszą umiłowaną ojczyznę, to niestety jeszcze na dobre się nie otrząsnęła po przegranej kampanii wrześniowej. Dolar przed wojną jeszcze kosztował 5 zł, na początku roku warty jest już ponad 100. Na początku roku francusko-polska umowa umożliwia formowanie się naszych jednostek wojskowych na terenie Francji. Naczelnym wodzem jest generał Władysław Sikorski, zaś dywizje czy brygady tworzą generałowie Bronisław Duch, Stanisław Maczek oraz Bronisław Prugar-Ketling, a także pułkownik Zygmunt Bohusz-Szyszko. W Paryżu otwiera się posiedzenie Rady Narodowej, czyli rada polityczna doradzająca polskiemu rządowi i prezydentowi. Niestety po klęsce Francji nasza armia wraz z rządem przenoszą się do Wielkiej Brytanii. W Syrii z kolei nieopodal miejscowości Homs formuje się Brygada Strzelców Karpackich generała Stanisława Kopańskiego. W lutym deportowanych jest masowo ponad 200 tysięcy Polaków do Związku Sowieckiego. Za kilka miesięcy wywiozą kolejnych 320 tysięcy Polaków. W Katyniu NKWD rozstrzeliwuje pierwszą grupę polskich oficerów. 200-osobowy oddział kawalerii Wojska Polskiego dowodzony przez majora Henryka Dobrzańskiego zostaje rozwiązany. Żołnierze przechodzą do konspiracji po tym, jak ich dowódca, legendarny Hubal, po wielu udanych walkach ginie w boju. Partie polityczne polskiego podziemia dogadują się, jak doradzać Związkowi Walki Zbrojnej. Tworzą PKP, czyli Polityczny Komitet Porozumiewawczy, który koordynuje działalność największych partii, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy. Generalna gubernia zaś zmusza dzieci do pracy. Realizowany jest również plan AB, gdzie okupant usiłuje złamać ducha oporu inteligencji polskiej i egzekucje stają się przerażającą codziennością. Heinrich Himmler z kolei każe zbudować obóz w Auschwitz. Po 3 miesiącach budowa jest ukończona i trafiają do obozu pierwsi więźniowie. Rozpoczynają się łapanki uliczne w Warszawie. Gubernator Hans Frank z kolei rozwiązuje wszystkie polityczne, wojskowe i akademickie stowarzyszenia, zaś getto tworzone jest w niemieckiej już Łodzi, o zaś otoczony murem getto warszawskie zostaje zamknięte. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki w górę. Jak nie, to w dół, a jak średnio, to dajcie chociaż jednego kciuka w bok. No i zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto. Link jest pod filmem. No i dzięki też za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jaki by tu następny film zmajstrować. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam!